studio Radia Lublin Elżbieta Dec, psycholog, psychoterapeutka, terapeutka uzależnień. To jest bardzo istotne w kontekście dzisiejszej rozmowy. Rozmawiamy o drodze ku pozytywnemu myśleniu, szczęśliwemu życiu, co się wydaje takim tematem abstrakcyjnym, takim dużym wyzwaniem, bo przecież mamy różnego rodzaju problemy. Wspominała Pani o tym, że właśnie do tych problemów często trzeba się odwołać, przegadać je, przeanalizować, wyjąć z tych zakamarków duszy, gdzie one były tak poupychane i przytłaczały wszystko, co pozytywne. Jeżeli chodzi o właśnie uzależnienia różnego rodzaju, z którymi pani pracuje, to też jest związane z bardzo negatywnymi schematami myślenia, no na pewno nie pozytywnymi. Jak je się zamienia na te pozytywne schematy?
A z uzależnieniami to właśnie jest tak, że często te myśli to są takie, że ten środek daje nam coś fajnego, więc z tym jest bardziej trudniej, bo jeżeli nie trudno mi przekonać...
Pseudo fajnego.
Tak, jeżeli nie trudno mi przekonać pacjenta depresyjnego albo pacjenta lękowego, że myśl o tym, że wszyscy go oceniają, że myśl o tym, że coś złego się stanie, jest niefajna i spróbujmy znaleźć bardziej adaptacyjną i bardziej bliższą rzeczywistości, no to jakby nikt tego nie podważa, ale jeżeli zaczynam pracować, zwłaszcza z młodym człowiekiem, który jest uzależniony i mówię mu, że narkotyki albo alkohol nie jest czymś fajnym, no to on co do tego ma poważne wątpliwości. I tak mi się zdaje, że tu paradoksalnie jest trudniej, bo no to faktycznie w jakiś sposób zmienia nastrój tego człowieka i poprawia go tak pozornie. Więc trudniej też tym ludziom zrezygnować z tego myślenia. Te myśli, w ogóle w uzależnieniu jest cały mechanizm iluzji i zaprzeczeń. Czyli cały taki rozbudowany świat myśli, które mają sprawić, że uzależniony będzie dalej brał i że nie przestanie. Czyli na przykład, no to ostatni. Przecież mogę to kontrolować. Przecież każdy pije. To coś mi się też w życiu należy. Po pracy to każdemu wolno wypić jedno piwo, to nie jest żaden problem. Jak te myśli, jeżeli ktoś już wypije, no to sobie często myśli, że no i spójrzcie, no przecież to jest tak, jest mi super, jestem królem życia. No. Dlaczego ktoś, nie wiem, próbuje mi wmawiać, że to coś złego, jak ja wiem, bo się czuję super, tak? To czemu to miało być złe? Więc to jest cały olbrzymi, u hazardzistów to będą myśli, jak już wygram milion, bo to są takie myślenia życzeniowe, jak już wygram milion, to wtedy zapewnię swoim dzieciom takie wakacje. Nieważne, że ona teraz jakby na przykład nie mogą sobie pozwolić na różne rzeczy, no bo ten ojciec połowę przegrywa w kasynie, ale jak on już wygra ten milion, no to już wtedy na pewno będzie mógł im te wakacje zasponsorować.
Czyli życie w iluzji.
To jest totalne życie w iluzji, w oderwaniu. Tak samo też myśli alkoholik, że no przecież ja im to kiedyś wynagrodzę, tak? Przecież wszystko będzie dobrze, tak? Czyli takie trochę myślenie tak, jakby się chciało i ci ludzie też święcie w to wierzą. Chociaż jakby rzeczywistość pokazuje, że jest zupełnie inaczej. Że nie wiem, tracą kontakt z dziećmi, mają mniej pieniędzy, takich niekoniecznie mniej na koncie, bo czasami na przykład dealerzy to bardzo dużo mają pieniędzy, natomiast jakby to nie jest nic, co mogliby przekazać swojej rodzinie, tak? Więc pomimo tego, że tak wygląda rzeczywistość, to oni żyją w takiej iluzji, że no jeszcze chwila i wszystko będzie okej, jeszcze chwila i świat będzie kolorowy, tęczowy, tak? Co nigdy się nie spełni, bo uzależnienie takie jest, że ono dużo obiecuje, ale nigdy nie otrzymuje tej obietnicy, tak? prawdopodobnie ten człowiek, nawet jak wygra coś w tym kasynie, to i tak zaraz to przegra. Więc to są tylko jakieś marne obietnice, czy, jeżeli chodzi o alkoholika, że on mówi, że jest tak super. No jasne, przez chwilę jest super, ale później zaraz przychodzi kac, tak? Przychodzą jakieś negatywne konsekwencje, ktoś ma coraz większe trudności w pracy i ta rzeczywistość nie przystaje do tego, co on sobie myśli tam życzeniowo. Też jest tak, że no, ludzie zaprzeczają podproblemowi, co też jest trudne z punktu widzenia terapeuty, bo jak ktoś nie widzi problemu, to trudno na nim pracować. Czyli jak przychodzi osoba, która ma lęki i ona wie, że ma lęki i nie chce ich mieć, no to ma jakąś tam wstępną, zbudowaną motywację do tego, żeby to obgadać, coś z tym zrobić, jakoś się przyjrzeć, tak? Natomiast uzależnionego często jest tak, że oni się zgłaszają, bo są wysyłani przez swoją rodzinę, czy przez rodziców, przez męża, żonę, tak? Przez kogoś z pracy. Ktoś na przykład dostał ultimatum, albo pójdziesz na terapię, albo jesteś zwolniony. Więc, a oni w swoim własnym przekonaniu wierzą, że nie mają problemu. No bo przecież po pracy każdy może się napić piwa. No nie każdy może się napić piwa, no każdy może się napić piwa, więc w czym jest problem? Osoby, które biorą na przykład i są uzależnione od marihuany. Przecież to jest miękki narkotyk. Przecież każdy pamięta, co z tego, że ja jakby już mam z tego straty, skoro no i tak wszyscy tak robią. Wszyscy tak w cudzysłowie, bo ten ktoś po prostu tylko tak uważa. To jest jego jakiś, mówię, zaburzony sposób myślenia. No i przez ten cały mechanizm iluzji i zaprzeczeń czasami trudno się jakby dostać i pokazać temu człowiekowi, że on faktycznie ma problem. Trzeba go często skonfrontować z tą bolesną rzeczywistością, że słuchaj, no ale masz już takie i takie straty. Tak, jeżeli chodzi o młodzież, masz jakieś sprawy w sądzie, nie zdałeś rok, no to świadczy o tym, że coś już nie gra. No i niestety tutaj akurat to się, ta zmiana i motywacja często rodzi właśnie w bólu i cierpieniu. Natomiast co ku całej terapii, jak ktoś już jest zmotywowany i ten jakby wie już o tym mechanizmie iluzji i przeczeń. Czasami to też tak, że on nie znika. Ludzie się na nim łapią, tak? Jeszcze przez jakiś czas. Natomiast i tak w kontekście całego procesu trwania terapeutycznego ważne jest później znowu to, żeby się skupić na pozytywach. Najbardziej chroniące w leczeniu uzależnień przed tym, żeby ktoś znowu się nie uzależnił albo nie uzależnił od jakiejś innej rzeczy, jest bazowanie na tych mocnych stronach. Jest bazowanie na tym, żeby ktoś znalazł coś, co go porwie, zainteresuje, co będzie dla niego ważne, tak? To jest to clue. To jest właśnie, że od tego, co tak jakby jest trudne i negatywne. I znowu dochodzimy do tego, co jest właśnie to siłą pozytywnego myślenia, tak? Bo tylko to umożliwia później dalszy rozwój.
Czyli mamy osobę, która nie uświadamia sobie problemu, nie uświadamia sobie, że traci wszystkie pieniądze, że pije i nie ma kontaktu z rzeczywistością, źle ocenia tą rzeczywistość. Ale w toku terapii dociera to do tej osoby, konfrontuje się z tym problemem i wtedy mamy ten czas uświadamiania sobie, wyciągania tych wszystkich negatywów i sięgania po zasoby pozytywne. Jakie zasoby pozytywne odkrywają sobie ci ludzie, które to zasoby są przeciwwagą do tych, w cudzysłowie, pozytywnych, odlotowych atrakcji, które dawał alkohol, narkotyki czy hazard i inne uzależnienia.
Jeśli chodzi o, to są te zasoby, które każdy człowiek ma, one są wspólne niezależnie od zaburzenia. Niezależnie, czy to będą zaburzenia lękowe, czy zaburzenia depresyjne, czy to będzie anoreksja, czy to będzie uzależnienie, bo czy też mamy do czynienia z osobą, która jest zdrowa. Z punktu widzenia psychiatrycznego. I każdy nas ma te zasoby takie wewnętrzne, na których może bazować i które mogą sprawić, że jego życie będzie szczęśliwsze, tak? Bo taki powinien być cel wszystkich ludzi. Nie tylko tak, nie tych, którzy cierpią na tu i teraz, żeby usunąć to cierpienie, tak? Ale żeby budować pozytywne życie. Takie, które będzie satysfakcjonujące i szczęśliwe. Jeżeli chodzi o te zasoby, to, co jednym z takich obszarów, takich ważnych zasobów, są wszelkiego rodzaju relacje. I tu znowu jakąś taką dygresję na temat pacjentów. Też dziewczyna opowiada o akurat cierpi na anoreksję, opowiada o różnego rodzaju trudnościach, o tym, że jakoś tak trudno jej na razie sobie poradzić z tą rzeczywistością, że ma taki labilny nastrój. No i w toku rozmowy jakoś wychodzi właśnie na świat te relacje. No i ja pytam, że a co takiego jest, że ty o tych wszystkich trudnościach, które tutaj wnosisz, nie możesz się podzielić z tą przyjaciółką, którą masz? No i ona, konkluzja była taka, że zasadniczo stwierdziła, że no tak, to jest jej jakieś, jej jakaś trudność, żeby o tym powiedzieć, ale zasadniczo to faktycznie ma tą przyjaciółkę i ona jest przekonana, żeby ją wysłuchała. Mam nadzieję, że z tego skorzystała, żeby jednak te zasoby w postaci tej bliskiej relacji wykorzystać do tego, żeby sobie radzić z tym, to co trudne, tak? A my, jeżeli nie cierpimy na żadne trudności, to możemy te relacje wykorzystać w budowaniu szczęścia, takich pozytywnych doznań, jakiejś wdzięczności. Więc te wszystkie obszary relacyjne okazują się w życiu bardzo ważne. W terapii młodego człowieka, na przykład uzależnionego, okazuje się, że te relacje rodzinne są jednym z czynników motywujących do tego, żeby wyjść właśnie z tego etapu zaprzeczania i podjąć terapię, żeby zaakceptować, że jestem tu. To też nie jest jakby najlepsza motywacja, bo najlepszą motywacją jest ta motywacja wewnętrzna, ale często tą pierwszą jest właśnie, że no jestem tu dla rodziców, tak? Leczę się dla rodziców. No i to jest jakaś taka baza. Myślę, że to całkiem niezły wstęp. Później też się to wykorzystuje, że posłuchaj, jak jest ci trudno, to możesz się w tych trudnościach właśnie oprzeć na tych rodzicach. Jakby możesz im zaufać, możesz skorzystać z ich wsparcia, tak? To jest to, co często buduje nas. Te wszystkie bliskie relacje, tak, które mamy, warto je pielęgnować, zwłaszcza w czasach, w których tak naprawdę czujemy się albo jesteśmy coraz bardziej samotni przez to, że tych spotkań takich na żywo jest coraz mniej. Mam nadzieję, że to już w tym roku trochę wraca bardziej do tego, co było kiedyś, że się coraz częściej spotykamy, a co było znacznie ograniczone przez czas covidowy, ale warto z tego korzystać, warto to budować. Też słuchałam takiego wykładu a propos siły pozytywnego myślenia, że te spotkania na żywo generują dużo więcej szczęścia, odczuć szczęścia niż takie za pośrednictwem na przykład telefonu. Właśnie prowadzący śmiał się, że kiedyś to było tak, że się nie umawialiśmy jakoś na spotkanie, tylko robiło się puk, puk, jesteśmy, przyszliśmy.
Albo pod balkonem, wejdziesz na dwór.
Dokładnie. I to były jakieś takie relacje, które były na co dzień, bardziej spontaniczne. I nawet jeżeli okazuje się teraz, że są trudne, bo tak jesteśmy już przyzwyczajeni, żeby wszystko w grafik umówić, żeby się jakoś przygotować, i być może jak przyjdziemy i powiemy, że przyszliśmy nas odwiedzić, ktoś nie będzie zachwycony, to w ogólnym wymiarze szczęścia dały mu dużo więcej. Więc można zaryzykować, i zwłaszcza zbliża się taki okres świąteczny, okres różnych spotkań. Myślę sobie, że warto właśnie na tu i teraz zatrzymać się i pomyśleć o tych wszystkich bliskich relacjach, które mamy. Też znalazłam taką fajną, jeżeli chodzi o technikę takiej wdzięczności, żeby właśnie tą wdzięczność wyrazić w kontekście relacji. Czyli przygotować sobie, za co jesteśmy bliskiej nam osobie wdzięczne, napisać to i później w spotkaniu już na żywo, nie przez telefon, nie przez SMS-a, tylko spotkanie na żywo, przeczytać to, co napisaliśmy. No i okazuje się, że to będzie i bardzo wzruszające, ale też raz, że nam będzie lepiej, bo my wyrazimy tą swoją wdzięczność i też wzrasta nas poziom takiego szczęścia, to też damy coś drugiej osobie. A to też gdzieś może być ważne w tym budowaniu tych zasobów, że często bardziej budujące szczęście jest to, jak dajemy, niż bierzemy. Tak? Że jak komuś dajemy, to mamy takie poczucie wzrostu szczęśliwości. I faktycznie jest to dowiedzione w badaniach. Być może z tego powodu były prowadzone badania dotyczące tego, czy szczęście zależy od statusu materialnego. I badania pokazały, że ci najbogatsi ludzie są tylko trochę szczęśliwsi od takich ludzi grupy kontrolnej, czyli ludzi takich przeciętnych materialnie. I znowu też badano grupę tych najbiedniejszych osób bezdomnych i okazało się, że oni są tylko trochę mniej szczęśliwi niż my. Czyli taki ogół społeczeństwa. Co pokazuje, że to ten subiektywny poziom szczęścia bardzo zależy od nas, jest od tego, jak my to postrzegamy. Być może a propos tych osób bogatych, to jak w wywiadach pytano o tym, co im daje szczęście, to oprócz relacji wymieniali także działania charytatywne. I być może właśnie to dawanie sprawia, że oni się czują szczęśliwsi, no bo też mają pewnie więcej możliwości niż my, tak, żeby się angażować w takie akcje.
Poczucie sprawstwa, tak. Pomocy.
Ale to też widać na przykład nawet na takim prostym zbiórce na Orkiestrę Świątecznej Pomocy, że wszyscy chodzą uśmiechnięci, wszyscy mają więcej entuzjazmu, tak?
Serduszko dostaną.
Tak. I chociaż jakby może być to bardzo symboliczne, to mimo wszystko buduje w nas szczęście, tak? Na tym też bazują, nie wiem, harcerze, którzy, tak, niewidzialna ręka i różne takie fajne rzeczy, no to buduje w takich młodych ludziach takie i sprawstwo, ale i właśnie takie zadowolenie z siebie. I też buduje nasze szczęście.
Rozmawiamy dzisiaj o tym szczęściu, o sile pozytywnego myślenia, o naszych zasobach, pozytywnych wartościach, które w nas są, które pozwalają pozytywnie myśleć o przyszłości, widzieć jasno swoją ścieżkę i podążać z radością. O tym rozmawiamy. Oczywiście mówimy o tym, że przeszkód jest niemało, ale cała życiowa zabawa i gra polega na tym, żeby przezwyciężać, żeby zmieniać schematy z negatywnych na pozytywne i odkrywać te nasze wewnętrzne potencjały, a tak jak pani psycholog powiedziała, w każdym one są i mamy podobne te zasoby i o tych zasobach będziemy jeszcze mówić do godziny 24. Słuchają państwo Licencji na Życie. Zachęcam do polubienia strony na Facebooku, Licencja na Życie, tak się tam oczywiście nazywamy. Jeśli chcą państwo do nas pisać, zachęcam poprzez Facebooka albo licencja@radio-lublin.pl.